Moi kochani w Chrystusie, siostry i bracia, z okresem Wielkiego Postu związane są z nabożeństwem gorzkich żali, związane są także kazania pasyjne, których z wiadomych względów w naszej kaplicy nie ma, natomiast te niedzielne nasze rozważania, z wyjątkiem rekolekcyjnych rozważań, potraktujmy trochę jako te właśnie pasyjne rozważania, rozmyślania, a będą one dotyczyć w tych najbliższych niedzielach, w tych najbliższych tygodniach właśnie Eucharystii, bo w tym temacie przez 3 lata, obecnie w 2. roku duszpasterskim, jesteśmy. Chciałbym, żeby takim punktem wyjścia dzisiaj tych naszych rozważań stała się liturgia słowa. Tak jak wspomniałem w wstępie do mszy świętej, wyprowadzeni jesteśmy dzisiaj na 2 góry. Pierwsza to Góra Moria, gdzie na ołtarzu przygotowanym przez siebie wraz z żertwą ofiarną, czyli ze swoim synem, staje Abraham, pełen boleści w środku, ale z drugiej strony zaufania Panu Bogu i pragnie, zgodnie z Bożym poleceniem, złożyć w ofierze swojego syna, którego po tylu latach oczekiwania jako jedynego, pierworodnego, wyczekiwanego miał złożyć w ofierze. I druga góra, na którą również jesteśmy wyprowadzeni, to góra również bardzo ważna, to góra przemienienia, na której przed chwilą słyszeliśmy, Jezus tak się przemienia, że pośród tego człowieczeństwa, które na co dzień widzieli apostołowie, Chrystus ukazuje cząstkę swojego bóstwa. Słyszymy o tym, że to widok, który niepodobny innym widokom, biel, której nie znamy jako ludzie, jako wytwórcy, nie znamy takiej bieli, którą zobaczyli apostołowie. Moi kochani, i na tym właśnie tekście biblijnym spróbujmy dzisiaj oprzeć nasze rozważanie. Niech pomogą nam także 2 elementy wyposażenia Kościoła, które są w zasadzie najbardziej istotne w świątyni. Pierwsze miejsce to ołtarz, a 2 miejsce to tabernakulum, które w naszej kaplicy znajduje się za moimi plecami. Te 2 miejsca zajmują bardzo ważną przestrzeń w Kościele czy w świątyni. Najpierw może ołtarz. Nie chciałbym tutaj rozwijać się bardzo historycznie, ale kilka zdań będzie nam potrzebnych. Ołtarz w zasadzie związany jest z człowiekiem od samego początku, bo jak człowiek jest religijny, tak pojawia się miejsce czci, oddawania czci bóstwu, jakiekolwiek by ono nie było. Na ołtarzu składało się ofiary od samego początku, czy to ofiary ze zwierząt, ofiary z płodów ziemi, ofiary z ludzi także. W niektórych religiach są także kulturach, były kiedyś składane. Ołtarze były często budowane na górach, jak słyszymy to w dzisiejszej liturgii słowa, po to, żeby być bliżej nieba i te modlitwy, te ofiary dochodziły do Pana Boga bardzo szybko. To ołtarz, bardzo mocno związany z religijnością człowieka. Później on oczywiście pojawia się także w katolickich, chrześcijańskich świątyniach, na których to ołtarzach sprawowana jest najświętsza ofiara. Ołtarz zajmuje centralne miejsce w świątyni. Spośród wielu różnych wymogów liturgicznych obecnie dokumentów Kościoła najlepiej, żeby ołtarz był kamienny, żeby znajdował się na środku, na odpowiednim podwyższeniu, żeby każdy mógł ten ołtarz widzieć. No i także dobrze, jeżeli ten ołtarz jest utwierdzony na stałe do posadzki. To jest ołtarz. Oczywiście w zależności od różnych warunków, od okoliczności, pamiętamy także Ojca Świętego Jana Pawła, kiedy jeszcze jako Wojtyła, Karol, wyruszał z młodzieżą na wakacyjne wyprawy, to tam ołtarzem stawał się kajak bądź pień. No ale jeżeli chodzi o świątynię, to te kilka ważnych elementów. I drugie miejsce to tabernakulum. I ono również pojawia się dużo później w świątyniach chrześcijańskich, ponieważ tam przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Początkowo ich nie było, bo nie przechowywało się Najświętszego Sakramentu, ale później, kiedy świętą hostię noszono do chorych albo też do tych, którzy byli w więzieniu i czekali na męczeństwo, dla umocnienia ich wiary, zdrowia, siły, zanoszono im Najświętszą Eucharystię. I tak zaczęły powstawać tabernakula, najpierw w domach, tych kościołach domowych, katakumbach, czy później także już w budowanych świątyniach. To również kolejne wymagania, miejsce, które jest bezpieczne, które nie jest łatwopalne, które jest wbudowane w ścianę, często też w odpowiednich momentach historii montowane były także filary kościelne, później boczne kaplice, bądź także główne ołtarze, gdzie przechowywany był Najświętszy Sakrament, o którym świadczyła zapalona tak zwana wieczna lampka. Moi kochani, to dwa na dzisiaj elementy wystroju czy przestrzeni Kościoła. I chciałbym, żebyśmy nawiązując do nich, zanim w najbliższych niedzielach powiemy sobie więcej o Eucharystii, powiedzieli dzisiaj o czymś bardzo wyjątkowym, co można powiedzieć jest trochę miejscem do zrozumienia przeżywania Eucharystii. To jest adoracja. Ona również była bardzo różną historię miała w historii chrześcijaństwa. Na początku nie adorowano Najświętszego Sakramentu. Ta praktyka pojawiła się dopiero później. Kolejni papieże zachęcali do tego, aby adorować Najświętszy Sakrament, czy to właśnie w tabernakulum, czy wystawiony publicznie w monstrancji, w tak zwanej puszce, do publicznej adoracji. Są to, tak jak w naszym przypadku, adoracje półgodzinne przed mszą świętą. Są kościoły, gdzie adoracja jest wieczysta, 24 godziny na dobę, jest cały czas wystawiony Najświętszy Sakrament. Pojawia się także w wielu parafiach, przy okazji różnych wydarzeń, także tak zwane 40-godzinne nabożeństwo, gdzie 40 godzin przy modlitwie wiernych, co te w zasadzie cały czas, dzień i noc, przez te godziny, przez kogoś adorowany jest Najświętszy Sakrament. To wszystko po to, żeby uzmysłowić sobie, jak ważna jest adoracja w naszym życiu, jak ważne jest bycie przed Bogiem, jak ważne jest obcowanie nasze także z Bogiem. To nie tylko msza święta, ale to także, która ma swoją dynamikę, która ma swój ciąg, który ma swoje teksty, ma swoją aktywność, ale bycie przed Panem sam na sam. Jest to niezmiernie potrzebne. Kardynał Krajewski mówi bardzo często, mówiąc o adoracji Najświętszego Sakramentu, mówiąc o papieżu Franciszku, który wiele godzin poświęca na adorację, mówi o opalaniu się przed Najświętszym Sakramentem, żeby, mówiąc bardzo obrazowo, nabrać kolorów Chrystusa, żeby upodobnić się do Niego. Trzeba z kimś być, trzeba z Nim rozmawiać, trzeba Go próbować zrozumieć. Opowiadałem o tym kiedyś już, będąc w Limie 3 lata temu, odwiedzając świeckich misjonarzy, zaprowadzili mnie do domu prowadzonego przez Dom Opieki dla Osób Niepełnosprawnych, takich paliatywnych, prowadzonych przez siostry miłosierdzia, córki duchowe Matki Teresy z Kalkuty. Te kilkanaście sióstr, ponad 100 podopiecznych, którymi w zasadzie trzeba się w 99% opiekować fizycznie cały czas, i potężna kaplica, kilkakrotnie większa od naszej. Kiedy rozmawiało się z tymi siostrami, no to one powiedziały, że 2 godziny rano przed posługą adorują Najświętszy Sakrament, bo inaczej nie dałyby rady. popatrzeć na tych ludzi, na ich cierpienie, na ich trud, ale żeby dostrzec w nich Chrystusa, to musiały najpierw napatrzeć się na tego wystawionego publicznie. To jest niesamowicie ważne i potrzebne dla nas także. Oczywiście nie godzinami, bo to warunki różne temu nie sprzyjają. Ale czy nam nie trzeba tworzyć w sobie takiej przestrzeni ciszy pośród tego całego gwaru opieki nad dziećmi, wnukami, pracy zawodowej? Czy nie trzeba nam szukać troszeczkę tej ciszy i spokoju? Rozmawiać z Bogiem nie przez różaniec, nie przez mszę świętą, ale właśnie przez bycie. Moi kochani, mówi się, że ci, z którymi rozmawiamy, do których zanosimy nasze sprawy, słuchają nas w 10, góra 20%. W 10% nas słuchają. To czasem dzieci, kiedy mówią do rodziców, w końcu opowiadają, mówią i w końcu mówią: tato, ale ty mnie w ogóle nie słuchasz. Tato jest gdzieś indziej myślami. Ludzie nas nie zrozumieją, nie wysłuchają tak, jak wysłucha nas Chrystus. Teksty liturgiczne mówią o tym, że nasze hymny i psalmy Bogu niczego nie dodają, ale dla nas się przyczyniają, dla naszego uświęcenia. Ksiądz Grzywocz, znana postać, też zginął w 2017 roku w Alpach. Wielki duszpasterz, autor książek, publikacji, duchowy bardzo kapłan, mówił, że ludzie depresyjni, dzisiaj takie mocne słowo, w zasadzie bardzo dużo podciąga się pod tą depresyjność. Ludzie depresyjni to prorocy naszych czasów, mówi ksiądz Grzywocz. I dalej kontynuuje, bo pokazują, że nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym chlebem żyje człowiek. Adoracja, obecność Boga w naszym życiu jest nam bardzo potrzebna. I myślę, że szczególnie w tych czasach, kiedy jakoś więcej powinniśmy się zwracać do Pana Boga, potrzeba nam tej obecności, pobycia z Nim, ponarzekania do Niego, pomówieniu do Niego, opowiedzeniu tego, co jest w życiu, bo trudno jest z dziećmi, z wnukami, wychowywaliśmy tak, a teraz jest tak i wiele tych różnych bolączek. Nie szczędźmy czasu, choćby te pół godziny w tygodniu, bez oprawy liturgicznej, sam na sam, nawet przy zamkniętym tabernakulum, ale żywym, obecnym cały czas Chrystusie, nie szczędźmy czasu, może na początek w tym wielkim poście, te pół godziny w tygodniu, aby napełnić się ciszą, wypełnić się ciszą, której obecny jest żywy i prawdziwy Bóg. Amen.